Brat Andrzej rozpoczął czytanie Bożego Słowa od tekstu z początku listu do Rzymian. Pod pewnym specyficznym kątem to ujmując, jako wprowadzenie do podstawowego doktrynalnego listu, przesłania, które przed sobą mamy. Ja dzisiaj będę czytał dalej, ale z listu drugiego do Koryntian i w najbliższych tygodniach z listu drugiego do Koryntian w powiązaniu z całym przesłaniem Pawłowym chciałbym też głosić w takim cyklu. I przystępując do tego, bardzo dobrze właśnie zostało nawiązane to przesłanie, mówiąc o apostole Pawle. Dla nas wszystkich wydaje się rzeczą oczywistą, że apostoł Paweł jest Bożym cennym narzędziem, przez którego zostało sporządzone dla naszego zbudowania większość pism Nowego Testamentu, większość listów. Mamy listy też Jana i Jakuba i Judy, ale większość przesłania i tego, czym jest współcześnie chrześcijaństwo, w tym zapisanym słowie jest związane z osobą Pawła. Dzieje apostolskie zostały napisane, Ewangelia według Łukasza, również dzieło Łukaszowe, jak się to mówi, przez współpracownika Pawła. I apostoł Paweł, będąc wiernym sługą Jezusa Chrystusa, został powołany na apostoła. I tutaj ten obraz, który Andrzej zaczął kreślić, ja tylko w dwóch, trzech słowach rozszerzę. Żebyśmy zrozumieli rzeczywistość, w jakiej też apostoł pisał do tych ludzi, używając wobec siebie określenia niewolnik, sługa, podporządkowany, a zarazem powołany i wyznaczony. W tamtych czasach ludzie kupywali sobie niewolnika na przykład, aby wychował im dzieci. Szczególnie cenni byli ci, którzy umieli bardzo dobrze pisać, bardzo dobrze czytać, rachować, znali całą literaturę na pamięć i tak dalej. I kupywało się takiego niewolnika, takiego profesora. Później w jednym z listów apostoł mówi o pedagogu, który zajmuje się dziedzicem, kiedy on jest dzieckiem. Taki nauczyciel, pedagog miał prawo dziedzicowi skórę złoić, miał go zaprowadzić do szkoły i miał go po prostu wychowywać według wyznaczonych norm ojca. Często był bardziej wykształcony od pana, ale był niewolnikiem. I był wyznaczony do określonych ról. I do takiej rzeczywistości nawiązuje w tym pierwszym wersecie listu do Rzymian apostoł Paweł. Mówi, że ja jestem niewolnikiem, ale spośród tych niewolników, sług, zostałem powołany. To jest coś takiego, że został wyznaczony, wzięty spośród innych, wyznaczony, powołany, zawołany po imieniu i ty, Pawle, będziesz się tym zajmował. On jest niewolnikiem i jego zadaniem było wyznaczony, powołany, zwiastować dobrą wieść Bożą. Nie swoją, tylko Bożą. I jego miejsce jest ustanowione przez Boga. To Bóg wyznaczył tego człowieka, aby też Kościołowi przez wszystkie wieki pewne rzeczy objawił i przyniósł. I apostoł Paweł, by się nam wydawać mogło, że dzięki temu, że był sługą Boga, powołanym na apostoła, to nie on sam się ustanowił apostołem, tylko Bóg go ustanowił. Pan mógł najbardziej wykształconego filozofa, którego kupił na rynku, zesłać do kopalń i miał bić tym młotkiem jakiejś skały, bo Pan go tam wyznaczył. Ale mógł go użyć inaczej, użyć go jako pedagoga, swego syna. Pan decyduje o tym i Pan nasz Bóg wybrał apostoła Pawła, wybrał Pawła na apostoła, może tak powinienem precyzyjnie się wyrazić, na głosiciela Ewangelii tej, o której miał odwagę powiedzieć, że Bóg będzie sądził świat według Ewangelii mojej. Ewangelia Boża i Ewangelia głoszona przez Pawła schodziły się w jedno, bo on był wiernym sługą, robiącym to, co mu Pan przekazał. Wydaje się, że to oczywiste już w tej chwili nam. I wydaje się, że skoro tak się rzeczy mają, to i w tamtych czasach, i w tej chwili posłanie i przesłanie apostoła Pawła powinno się cieszyć niesamowitym autorytetem. I tak jest, i tak nie jest. Bo i w tamtym czasie drugi list do Koryntian został napisany w sytuacji, kiedy jeden ze zborów, dużych, ważnych zborów, promieniujących na całą Achaję, czyli na współczesną Grecję, w wielkim stopniu nie uznawał Pawła za apostoła, ani nie przyjmował jego przesłania. I w tym celu, by korygować różne nauczania, by korygować postawy, też był pisany pierwszy, drugi list. Może nawet tych listów było więcej, bo wydaje się, że przed pierwszym był jeszcze, bo tam wspomina się w liście, kiedy pisaliście, tam korespondencji było więcej. Wydaje się, że od 10 rozdziału jest to fragment jeszcze kolejnego listu. To dla nas nie ma większego znaczenia, bo wierzymy, że Bóg chciał, aby to w takiej formie do nas dotarło. Pisane to było dlatego, że niektórzy odrzucali autorytet apostoła Pawła i jego przesłanie. W pierwszych rozdziale, pierwszym i drugim, apostoł wyraża wielką nadzieję na to, że Bóg koryncki zbór pocieszy, o czym czytaliśmy na początku, że umocni, utwierdzi, że oni zrozumieją, że utrapienie, które Pawła spotyka, te trudności życiowe, są dla ich zbudowania, że jeśli przychodzi do nich zmęczony, zdeptany, bo na piechotę setki kilometrów przeszedł, że jest trochę pokręcony, no bo tam dalej przeczytamy, ile razy został wychłostany, ile razy ukamienowany. Na jego ciele zostały ślady. To nie było tak, że go kamienowali, walnęli setką kamieni wielkości głowy i na nim nic nie zostało. On został praktycznie wskrzeszony w jednej sytuacji. Ale to zostawiało ślad. A ten człowiek, będąc wysłanym i powołanym przez jego Pana, Boga, szedł dalej i głosił Ewangelię. Ja dzisiaj doczytałem do 4 wersetu, drugi list Piotra, pierwszy rozdział. W 5 wersecie jest napisane: bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Liczne były cierpienia i troski i kłopoty. I z tych rozlicznych cierpień, troski i kłopotów jednym było nieuznawanie autorytetu apostoła Pawła. Nieuznawanie jego apostolstwa, nieuznawanie jego nauczania. I w pierwszym rozdziale od 15 wersetu apostoł rozpoczyna obronę swego autorytetu. Przyznaję, że w moim życiu był też taki czas, że list drugi apostoła do Koryntian nie liczył się u mnie zbyt wiele. Nie to, że nie uznawałem go za Pismo Święte, tylko nie potrafiłem go czytać. I myślę, że w tej chwili nadszedł czas w moim rozwoju duchowym, abym ten list głębiej zrozumiał, bo to nie jest tak, że wszystko rozumiemy jednocześnie w jakimś czasie. Jest tak, że my musimy do czegoś dojrzeć, coś się w naszym życiu musi zdarzyć, coś, byśmy docenili jakiś fragment słowa, bo słowo jest znacznie głębsze, niż możemy je zrozumieć w przeciągu jednego życia. I tutaj w tym pierwszym rozdziale od 15 wersetu apostoł prowadzi taką skomplikowaną dyskusję, kiedy mówi: czy plany moje układam według ciała, 17 werset, czy u mnie tak, tak, to jest nie, nie. Ponieważ Koryntianie kwestionowali różne rzeczy, kwestionowali jego autorytet, kwestionowali jego wymowę, a w tamtym czasie to, jak człowiek potrafił się wysłowić, było najwyższym osiągnięciem. Kiedy szło się na studia, kończyło się, uczyło się pisać, czytać i tak dalej, potem była literatura, gdzieś na boku mogły być różne tam sztuki wyzwolone, czyli matematyka i inne rzeczy, a szczytem wykształcenia była retoryka, czyli umiejętność ładnego mówienia. I ktoś, kto się, szczególnie w Koryncie, ktoś, kto się pięknie potrafił wysłowić, ten był gość. Nieważne, co mówił. Ważne, jak to mówił. A Paweł takim nie był. Mowa do niczego, Koryntianie mówią. On się po prostu w zawodach oratorskich, bo jeszcze do niedawna, nie wiem, czy i teraz jest, choć to tak zanika, na olimpiadach konkurencją olimpijską było nie tylko rzucanie jakimś tam patykiem, dyskiem, dzidą, nie wiem czym tam, w sportach jestem słaby, ale były popisy oratorów, którzy stawali i pięknie mówili. Paweł by przegrał. Paweł nie dostałby się nigdzie. I Koryntianie mówili, kiepski ten gość. Co prawda pisze w miarę, ale jak się odezwie, to ojojoj. A Paweł miał do przekazania Ewangelię Bożą. I dlatego walczy, nie machnął na Koryntian ręką i walczy o to, żeby go chcieli słuchać i chcieli zrozumieć. Tym, który 21 werset pierwszego rozdziału, te pierwsze dwa rozdziały, tak troszeczkę przejdę, w trzecim chciałbym, ale to już chyba następnym razem, więcej spędzić czasu. 22 werset. Paweł mówi o sobie, że Bóg wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. A potem 23. Ja zazywam Boga na świadka, na duszę moją. Ktoś mówi nie przysięgać. To jest forma najwyższej przysięgi. Że do Koryntu nie przyszedłem jeszcze tylko dlatego, żeby was oszczędzić. Koryntskiemu zborowi należała się solidna reprymenda. Należało się solidne ustawienie ich tam, gdzie powinni być. I gdybym miał taki wybór, powiedzmy paradoksalnie mówiąc, kiedy pozna się głęboko zbór koryncki, nigdy nie chciałbym być tam pastorem. A pewnie większość z was nie chciałaby należeć do takiego zboru. Ale był to zarazem zbór Jezusa Chrystusa, o którym Pawłowi tak zależało, że dbał o nich, walczył o nich, przemawiał do nich. Potem mówi w kolejnych rozdziałach, wyście mnie do szaleństwa doprowadzili, żebym się zaczął przed wami przechwalać. Bo w Koryncie, który był młodym miastem, zburzonym wcześniej przez Rzymian, potem odbudowanym, bardzo wielu mieszkało wyzwoleńców, był to taki inkubator przedsiębiorczości, jakbyśmy to w tej chwili powiedzieli, gdzie można było biznes rozwijać, a zarazem można było głosić każdą religię, a najlepiej, żeby się pięknie mówiło. A najlepiej, żeby siebie jak najlepiej się sprzedawało, opowiadało o sobie, przechwalało się. Było to miasto, powiedziałbym współczesnym językiem, akwizytorów. Wiecie, akwizytor to jest taki, który wejdzie do waszego domu i sprzeda wam rzecz, której nie potrzebujecie. A wy będziecie jeszcze się cieszyć spłacając przez najbliższe 5 lat odsetki. Tacy ludzie tam byli. Takie było miasto. I w takim mieście powstawał kościół, którym trzeba było tych akwizytorów zmienić na pokornych sług Jezusa Chrystusa. I był to wysiłek Pawła. Drugi rozdział rozpoczyna od tego, ja zaś postanowiłem nie przychodzić do was drugi raz ku waszemu zasmuceniu. Bo w poprzednim liście napisał, słuchajcie, uporządkujcie te sprawy. Słuchajcie, nie wszyscy naraz mają się modlić, duchy proroków, podanych prorokom. Słuchajcie, ja wiem, że wy lubicie stanąć na rynku i mówić innymi językami, czy wam duch podaje, czy wam duch nie podaje. I w zborze lubicie, każdy sobie zrobi własny stolik i tylko ten patrzy, czyj dzbanek jest większy. I dlatego mówi w sposób godny. Obchodźcie wieczerzę pańską. Weźcie kielich, pobłogosławcie, weźcie chleb, złamcie, podzielcie między siebie. Niech ten orator z ulicy, akwizytor, nie wiem, jakimś tam kadzidła z czegoś, zje razem z tym, który jest niewolnikiem. Bo jesteście braćmi. Podzielcie swoje życie między siebie. Niech na waszych agapach, czyli ucztach miłości, Bo kiedyś wieczerza pańska w najbliższym czasie łączyła się z takim wspólnym jedzeniem, normalnym jedzeniem. Z biegiem czasu w różnych miejscach różnie to się rozchodziło. Może na którymś ze spotkań historycznych, jeśli będziecie chcieli, bo istnieje możliwość podawania tematów w sposób naukowy, że tak powiem, poparty na źródłach, możemy to prześledzić. Jak było, kto jak napisał, gdzie się działo, powiedzmy do II wieku, żeby zobaczyć, jak sprawy wyglądały. A takie możliwości są, ponieważ mamy ten niezwykły czas, że w języku polskim możemy praktycznie przeczytać wszystkie zachowane pisma ojców Kościoła, pisarzy kościelnych. Ale była taka sytuacja, że Paweł musiał zbór koryncki ustawić do pionu. I dlatego tak trudno się nam czyta drugi list do Koryntian, kiedy Paweł mówi: albowiem nie ja was smucam, ale ten, który może mnie rozweselić, jak nie ten, który może być przeze mnie zasmucony. Trzeba było dyscyplinować. W współczesnym Kościele jest tak bardzo trudno o akceptację dyscypliny. A słowo dyscyplina wiąże się z takim pojęciem miary. Z pojęciem też kija, którym nauczyciel rozliczał dwóje. Znamy takich nauczycieli. Teraz podobno by zwolnili takich. Ale to była dyscyplina, miara, w której człowiek musiał się zmieścić. Jeśli wychodził poza to, był przywoływany do porządku. I apostoł mocno przywołał do porządku w pierwszym liście. Powiedział: tych, którzy łamią zasady moralne, chodziło tam o człowieka, który ożenił się z własną przybraną teściową, coś w tym rodzaju. Powiedział: oddajcie takiego szatanowi. Nie delikatnie skreślcie z listy członkowskiej. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. Co inkwizycja źle rozumiała i rzeczywiście oddawali heretyka władzy świeckiej na spalenie. Jak się przyznał, to go najpierw dusili, żeby nie cierpiał palony. Tak było. Tutaj w drugim liście do tej samej sytuacji w 6 wersecie mówi: takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. I tego człowieka, który upadł, prosi, aby przywrócić. Prosi Koryntian, których wcześniej musiał zasmucić, mówi: słuchajcie, jak wy tę wieczerzę obchodzicie, że jeden jest pijany, a drugi jest głodny, bo nic nie dostał. Mówi: wyście mnie teraz powinni rozradować. Jak? Wprowadzając porządek. A Koryntianie dostarczyli mu naprawdę wielkiego cierpienia. Początek 3 rozdziału. Paweł zadaje retoryczne pytanie, czyli na które nie ma takiej, nie oczekuje się odpowiedzi, bo na tym to polega. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Albo to potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Zadaje to pytanie, bo sytuacja w Koryncie i niektórzy mówili tak. Paweł przychodzi do nas, a kto to wie, kto to jest Paweł? Jakiś taki mały, pogięty gość, wygląd mizerny, a mowa jeszcze gorsza. Niech nam przyśle list od Jakuba albo od Piotra, od czegoś. A potem my jesteśmy na tyle ważni, to jest ta druga strona, że jak będzie szedł gdzieś dalej, dlaczego on w tej chwili przemawia w Efezie czy gdzieś tam? On powinien od nas dostać list polecający. My powinniśmy mu wystawić, wysłać go. A niech sobie zarobi na to podróże. Bo zbór koryncki, chociaż Korynt był bardzo bogatym miastem, miastem, gdzie najszybciej robiło się karierę. Gdzie była taka dolina krzemowa, jak w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest mnóstwo milionerów przed 30, bo mają pomysł i szybciutko budują biznes. Tak samo było w Koryncie. Korynt był tym w Cesarstwie Rzymskim, doliną krzemową, gdzie się robiło biznesy. Ale co jest napisane w liście do Koryntian? Pracowałem na siebie i moich towarzyszy własnymi rękami i tam jest powiedziane: w granicach Achai nikt mi tej chluby nie odbierze. Achaja to jest współczesna Grecja i pozdrowienie, które jest skierowane do listu do Koryntian w pierwszym wersecie drugiego rozdziału, mówi: wraz ze wszystkimi świętymi, które są w całej Achai. Apostoł mówi: Macedonię złupiłem, przyjmując pomoc, a wyście na nic nie łożyli. A oni potem mówią: a czemu ty nie wziąłeś od nas listów polecających? Problemy są w Kościele i będą w Kościele. I list do Koryntian jest o problemach w Kościele, a raczej o ich rozwiązywaniu. I ja z niego mam zamiar się uczyć i też z wami się dzielić. Byśmy nauczyli się rozwiązywać problemy i nauczyli się, czym jest prawdziwa Ewangelia Chrystusowa. Piszę w tym liście dużo o swoim autorytecie, ale też pisze dużo o przebaczeniu. I to jest bardzo ciekawe, że w sytuacji dyscyplinarnej, kiedy trzeba było tak ostro powiedzieć i kiedy mówi, że macie szczęście, że do was drugi raz nie przyszedłem, bo wówczas na zeznaniu dwóch i trzech świadków stanie każda sprawa, to też pisze: komu wy zaś coś przebaczyliście, 10 rozdział, temu i ja. Gdyż i ja, jeśli w ogóle miałbym coś do przebaczenia, przebaczyłem ze względu na was w obliczu Chrystusa. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. O co w tym chodzi? I to myślę, że bardzo ważna nauka dla nas wszystkich. Nie przebaczenie otwiera drogę dostępu diabłu. Jeśli chowamy urazę do kogoś, jeśli chowamy nieprzebaczoną rzecz, to jest bardzo generalna zasada, a ja z nią nie rozmawiam. Pewna osoba mi mówiła: moja córka nie rozmawia ze mną już 3 miesiące. Ktoś inny powiedział, że ktoś się nie odzywa całe lata. To jest znak nieprzebaczenia. Jeśli, bo ktoś nam coś zrobił, to ja go trzymam w takiej klatce gdzieś w moim sercu i od czasu do czasu przypomnę sobie, wyciągnę, nastukam mu i włożę do tej klatki nieprzebaczenia i go tam trzymam. A jest to dostęp diabła. Nieprzebaczenie, nieodpuszczenie jest bezpośrednim otwieraniem przy całej innej pobożności, otwieraniem dostępu dla diabła. A Jezus, kiedy szedł na Golgotę, powiedział: nadchodzi władca tego świata, ale on nie ma nic swojego we mnie. Użyłem teraz inne tłumaczenie. Nic do mnie, jak w naszym tłumaczeniu. Nic do mnie nie ma, nic swego we mnie nie ma. Nie ma się do czego przyczepić. A diabeł może nam wtedy zaszkodzić, jeżeli w naszym życiu jest coś, czego może użyć. A jedną z podstawowych rzeczy, które nas niszczą, jest nieprzebaczenie. Dlatego, że ludzie wobec nas często dokonują różnych rzeczy i my wobec innych. I jeśli byśmy tak sobie mierzyli te wszystkie nasze urazy i w lewo i w prawo, jeśli byśmy nie przebaczali, to dajemy diabłu przystępu. I apostoł Paweł tutaj mówi: wybaczajcie, wybaczcie nawet tą sytuację, przywróćcie do społeczności. Nie wiem, jak oni rozwiązali tą sytuację, Biblia akurat o tym szczegółowo nie mówi, ale musieli ją jakoś rozwiązać, że tego, który popełnił grzech, który zanieczyszczał zbór, prosi się tutaj, aby mu przebaczyć, a jeśli przebaczyć, to też przywrócić społeczność, bo niektórzy mówią tak: ja przebaczyłem, ale nie zapomnę. To nie jest pełne przebaczenie. Nie mówię, że poddajemy się jakiemuś laserowemu wycinaniu z mózgu. To nie o to chodzi. Możemy pamiętać o tym, że ktoś przeciw nam coś zrobił, ale nie żywić co do tego urazy. I to jest przebaczenie. Bo nie jesteśmy w stanie wymazać tego, że coś się zdarzyło. Tylko nie nosić urazy. Noszenie uraz, wyciąganie z tego wniosków, nierozmawianie, robienie różnych rzeczy jest po prostu dawaniem diabłu przystępu. I Koryntianie ze względu właśnie na tego rodzaju rzeczy mieli też problemy. Apostoł Paweł podkreśla w tym liście w bardzo wielu miejscach, że jego godność jest od Boga. I w tamtych czasach byli ludzie, którzy odbierali apostołowi godność i w tej chwili są tacy. Tacy, którzy podważają jego nauczanie, podważają pozycję apostoła Pawła, podważają treść jego listów, podważają, że Rzymian 10:4 na pewno nie pisze kresem zakonu jest Chrystus. Zmieńmy to. Są ludzie, którzy jedno wyrażenie, którym apostoł używa dwa słowa, opisują 13-wyrazowym zdaniem, którym odwracają w ogóle myśl Pawłową. To jest to samo, co robili Koryntianie. Mowa jego jest do niczego. Poprawmy to. Są też tacy, którzy w swojej szczerości dla innego rozumienia Ewangelii mówią, że apostoł Paweł jest jednym z największych zwodzicieli. Znajdziecie takie wpisy, takie filmiki na YouTubie i gdzie indziej. A ja wierzę i przy tej wierze będę stał, że to jest apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do pogan z Ewangelią, według której Bóg będzie sądził świat. A ponieważ Bóg będzie sądził świat, jak apostoł Paweł mówi, według Ewangelii mojej, to moją decyzją, moją Henryka decyzją, jest jak najlepiej rozumieć tą Ewangelię, aby tą Ewangelię, jak ją Paweł głosił, wcielać w życie. Bo jeśli jej nie będę rozumiał, to nie będę jej wcielał w życie. Skoro według tej Ewangelii będzie sądzony świat. I dzięki może też sporom koryńskim będziemy mogli nieco głębiej zobaczyć treść Ewangelii, która była głoszona. Bo apostoł Paweł jest apostołem od Boga, posłanym przez Boga, posłanym do wszystkich nas ze specyficznym autorytetem. Dlatego, że pasłańcy Chrystusa mieli specyficzny, osobisty autorytet i ci posłańcy Chrystusa ten autorytet zachowują dla całego Kościoła, aż do momentu, kiedy Chrystus przyjdzie. Cały Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i musimy po prostu uważnie sprawdzić, czy my się na tym fundamencie budujemy, czy zostaliśmy zbudowani. Widzę, że jestem w stanie dzisiaj tylko zrobić takie przygotowanie do następnych rozważań, które będę w miarę czasu czytał i uczył. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali to, że autorytet spoczywa na apostole Pawle. Ktokolwiek go podważa, podważa myśl pańską. Ktokolwiek podważa to, co jest napisane, podważa Słowo Boże. I ostatnią myślą w tym wstępie, którą chciałem się z wami podzielić, jest myśl, która zawarta jest w 13 rozdziale pierwszego rozdziału. Bo niektórzy próbują po prostu doszukiwać się dziesiątek warstw sensu i potem mówią, apostoł na pewno nie miał to na uwadze i pisują różne rzeczy. A ten 13 werset mówi nam, jaki jest zamiar apostoła Pawła. Nie piszemy wam bowiem nic innego, jak tylko to, co czytacie i co też rozumiecie. A spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie. Co to znaczy? Że sens, tak jak go czytamy, jest tym sensem, który jest zamierzony. To jest takie proste. Oczywiste. Pastorze, po co zajmujesz mój czas takim banałem? Ale żeby to do końca przyjąć, to przyjmijmy ten werset, że to, co czytamy, jest tym, co apostoł zamierzył. Że tego właśnie chciał. Że to miał na myśli. Nie zupełnie inne, bo wziąwszy pod uwagę to, tamto, wam to. Nie. To właśnie ten sens, który będziemy czytać i czytamy, jest sensem zamierzonym. Są księgi, takie księgi jak Księga Objawienia, gdzie w językiem symbolicznym, obrazowym, nakładającym się przeróżnych warstw objawień, przepisane, pokazywane są rzeczy przyszłe i tam jest powiedziane, że trzeba mieć specyficzne ustawienie rozumu, żeby to zrozumieć. Trzeba mieć mądrość. Ale tutaj ten list jest pisany, że sens tego, co jest napisane, jest taki, jak czytacie. To jest to, co czytacie. Zachęcam, byście w przeciągu tych 2 tygodni, zaraz powiem dlaczego 2, przeczytali sobie uważnie, tak jak jest napisane, 2 list do Koryntian. A może i 1 też. To nie jest dużo. I wówczas sięgniemy do dalszych nauczań tego listu. Będziemy starali się zrozumieć, co tam jest napisane. Co tam tak oczywistego zamieścił apostoł Paweł, co miało zmienić ten zbór, co miało ten zbór postawić z głowy na nogi, a co też nam będzie z pożytkiem. I tym życzeniem, tą myślą Pawłową chciałem zakończyć. A spodziewam się, że całkowicie zrozumiecie. Po to piszę, po to czytamy, abyśmy całkowicie zrozumieli Ewangelię Bożą, której z woli Boga apostołem, posłańcem, zwiastunem był Paweł i jego towarzysze, którzy ten list zapisali na Bożą chwałę, na nasz pożytek. Chciałbym, żebyśmy teraz poświęcili chwilę czasu na modlitwę. Powstańmy, przejdźmy do Boga. Przejdźmy też, jeśli są jakieś prośby, które chcielibyśmy do Boga zanieść, takie nasze szczególne.